Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Podczas kiedy cały świat rozmawia o pewnym niezbyt udanym romansidle, a mianowicie o ostatnim sezonie serialu The Crown, my poświęcimy dzisiejszą naszą rozmowę również serialowi romantycznemu, z wątkiem romantycznym, ale za to dużo bardziej jakościowemu.
Będzie też wielka polityka w tle, wielkie zmiany i niezwykli aktorzy.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza, czy wiesz, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w internecie dotyczące serialu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiały, czyli Fellow Travelers?
Gdzie zdobyć takie okulary, jak ma Jonathan Bailey w tym serialu?
No niestety nie zgadłaś, nie będzie nagrody. To pytanie brzmi, czy serial Fellow Travelers jest oparty na faktach i przedstawia prawdziwą historię?
Jest oparty na faktach, wokół faktów historycznych, tak jest osadzone, ale opiera się właśnie na powieści, na fikcyjnej powieści. To znaczy ci dwaj bohaterowie w takiej formule nie istnieli.
Tak, Thomas Malone w 2007 roku napisał powieść Fellow Travelers. To jest taki autor, który jest znany ze swoich powieści historycznych oraz znany z tego, że robi bardzo staranny historyczny research do swoich książek. I właśnie może dlatego ludzie myślą, że to jest prawdziwa historia, historia, która wydarzyła się naprawdę, historia właśnie tej miłości, dlatego że jest przedstawiona na bardzo dokładnie, szczegółowo odwzorowanym tle i faktycznie występują w niej prawdziwe historyczne postaci.
Tak, i to jest bardzo ciekawy aspekt tej historii. To znaczy z jednej strony mamy romans i relacje dwóch mężczyzn w trudnych czasach dla takiego związku, ale mamy też to tło polityczne, w którym oni obaj są zaangażowani, czyli jeden na wyższym stanowisku, drugi na niższym. Jeden z nich jest ideowy, drugi jest taki neutralny, albo można by powiedzieć...
Oni obaj się
dostosowujący,
definiują jako republikanie i są zwolennikami i pracują w biurze McCarthy'ego i to wszystko dzieje się właśnie w czasach tak zwanego McCarthyzmu. O tym tle historycznym jeszcze na pewno więcej powiemy, ale on w Hawk, jeden z tych dwóch głównych postaci mówi: jestem rejestrowanym republikaninem, ale nie głosuję, bo nie widzę sensu, i dodaję, że ma takie same zdanie o religii, czyli jest takim trochę nihilistą, trochę cynikiem.
Tak, no i mamy tutaj tą drugą postać graną przez Jonathana Bailey'ego, Tima, lub jak to Hawk go nazywa, Skipiego, co też ma ustawić go w pewnej pozycji. Na początku nadaje mu taki pseudonim, czyli takiego... No, jak słyszymy słowo Skippy, to chyba od razu mamy skojarzenie, jak Hawk chce się ustawić w tej relacji. I Tim jest bardzo ideowy. Tim przez wiele lat chodził do kościoła, jest bardzo wierzący, w ogóle lubi tę liturgię i wszystko to, co się dzieje wokół. On przyjechał do pracy dla McCarthy'ego z idei, z takiej chęci, żeby Stany Zjednoczone były bezpieczne, z takich pobudek antykomunistycznych. Jest też bardzo radykalny, jeżeli chodzi o te postawy antykomunistyczne.
Tak, i jest równie radykalny w swoich antykomunistycznych postawach i w swoim takim konserwatywnym przekonaniu, tak jak jest radykalny religijnie. Jest z bardzo katolickiej rodziny, ta wiara jest dla niego czymś ważnym i to, że identyfikuje się jako osoba homoseksualna, jest dla niego jakimś dramatem, taką życiową tragedią, która sprawia, że on nie może żyć według zasad, których został nauczony i które wyznaje. Więc mamy tutaj osobę, z jednej strony postać, która jest dosyć, tak jak już powiedziałam, cyniczna, kalkulująca, która potrafi dla swoich własnych interesów bardzo naginać zasady, a nawet poświęcać bardzo bliskie osoby, a z drugiej strony mamy takiego szczerego, prawdziwego człowieka, który gdzieś tam żyje w czasach, w latach 50., czyli w momencie, w którym no, właściwie nie było zadeklarowanych osób homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie to rzeczywiście były takie silnie homofobiczne czasy, które były również poparte ustawami, ale o tym też zaraz powiemy, ale który jednocześnie gdzieś tam jest taką bardziej postacią dramatyczną, to znaczy dla niego to jest szczery problem i szczery dylemat, co ma wybrać, czy ma wybrać miłość, czy ma wybrać te swoje jakieś moralne zasady.
I tutaj warto powiedzieć też o tych dwóch aktorach, bo ten dobór jest bardzo ciekawy, bo mamy Matta Bomera. To jest taki aktor znany z wielu seriali, filmów. I tutaj padnie uwaga, Glee też miał tam epizod. Z Odruchu Serca, z wielu takich też filmów i seriali, które jakoś kojarzą się, czy poruszały tematy praw osób nieheteroseksualnych, czy historii osób nieheteroseksualnych, czy właśnie nawet, no, Odruch Serca to jest taki dla mnie film, który mi się bardzo z nim kojarzy. To jest film z Markiem Ruffalo, w którym mamy początek epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych. I z Markiem Ruffalo, Matt Bomer grają parę. Jest też tam Julia Roberts, która gra lekarkę, która jest gotowa wspierać, leczyć i szukać jakiegoś lekarstwa na AIDS. I mamy Jonathana Belliego. To jest taki aktor, który znany jest w Wielkiej Brytanii od lat, szczególnie ze sceny teatralnej, a później, tak szerszej publiczności, jest znany jako Anthony Bridgerton, z Bridgertonów. Postać, powiedzmy tak, stereotypowo heteroseksualna, w której też są bardzo dosłowne sceny miłosne, tak samo jak Fellow Travelers, bo też Fellow Travelers jest bardzo odważne, odważniejsze niż większość seriali, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe, bo zwykle jest to jakoś w popkulturze mniej dosłowne, w tej takiej mainstreamowej popkulturze, a tutaj jest potraktowane tak, jak HBO traktuje na przykład stosunki heteroseksualne, seks heteroseksualny.
To zaparkujmy ten temat, bo też mam wiele, jeśli chodzi o ten temat, do powiedzenia. Powiedziałaś już o aktorach. Ja też dodam, że scenarzystą i showrunnerem tego serialu jest Ron Niswonger, który napisał m.in. scenariusz do filmu Filadelfia, który również opowiada o takim ważnym wycinku historii społeczności LGBT, jakim była epidemia AIDS w latach 80. w Stanach Zjednoczonych.
I to był pierwszy taki bardzo, bardzo głośny film na ten temat, oscarowy. W roli głównej wystąpił Tom Hanks jako gej, który choruje na AIDS, umiera na AIDS i pozywa swojego pracodawcę za to, że właśnie przez tę chorobę został zwolniony. Jego obrońcę gra Denzel Washington, a jego partnera Antonio Banderas. To była duża rzecz w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na świecie w latach 90. To, że właśnie też pokazało, jakim aktorem jest Tom Hanks, że on się zdecydował zagrać tę rolę, bo to nie było oczywiste, że heteroseksualny aktor zagra taką rolę w tamtym czasie. Przyznam, że to jest jeden z moich ukochanych i uważam, że jeden z w ogóle z najpiękniejszych filmów, a scena, gdzie Tom Hanks do takiej operowej muzyki opowiada coś Denzelowi Washingtonowi, to jest dla mnie jedna z najbardziej kultowych scen w ogóle w kinie. Skończyłam moją tyradę.
Filadelfia jest bardzo znanym filmem i też go bardzo lubię, ale zarzucano mu wtedy, kiedy powstał, że no właściwie jest to serial o gejach, jest to serial o AIDS.
Film. Jest to wciąż film.
Przepraszam. Jest to film o społeczności LGBT. Występują tam osoby nieheteroseksualne, które do tego jeszcze zachorowały na AIDS właśnie w tych czasach, które bardzo, bardzo traumatycznie zapisały się w historii społeczności LGBTQ, a nie ma tam prawie żadnego seksu. No to w takim razie Niswonger nadrobił, jeśli chodzi o te sceny w Fellow Travelers. Zdecydowanie jest ich bardzo dużo, ale
30 lat później, ale zawsze.
Tak, lepiej późno niż wcale. Natomiast chciałam powiedzieć, że Niswonger i reszta twórców tego serialu bardzo im zależało na tym, żeby wszystkie postacie, które występują w serialu i które identyfikują się jako queerowe, były również grane przez aktorów, którzy są ze społeczności LGBTQ, więc tak, żeby jakby uznano, że lepiej dzięki temu będą mogli oddać przeżycia, wrażenia i emocje związane właśnie ze swoimi postaciami.
Tak, i zdecydowanie na głównych bohaterów też wybrano w castingu tych, którzy są po prostu bardzo przystojni.
Tak, tak bardzo, bardzo klasycznie przystojni, zabójczo przystojni i przez to, że tak jak mówiłyśmy i jeszcze pewnie kilka razy powiemy, tych scen erotycznych jest bardzo dużo, tam non-stop któryś z nich zdejmuje ten t-shirt i rzeczywiście ja bym wręcz powiedziała, że to być może jest już takie szczucie tą taką klasyczną męską urodą, bo oni tam pół serialu właściwie chodzą goli i uprawiają seks. Ale to też nie jest tak, że to jest jakieś, nie wiem, soft porno czy coś w tym stylu, dlatego że bardzo łatwo jest tak to skrytykować i bardzo łatwo jest tak umniejszyć w ogóle takiemu zabiegowi. Natomiast tam te sceny erotyczne mają bardzo swoje ważne znaczenie. One pokazują dynamikę relacji pomiędzy tymi dwoma bohaterami, pokazują, który aktualnie jakby jest bardziej dominujący, który ma przewagę emocjonalną właśnie w ten taki fizyczny sposób.
Tak, to zdecydowanie nie jest The Idol, to nie jest ten tryb serialu i też ja mam takie poczucie, że tego jest dużo, ale to nie przykrywa bardzo dobrej fabuły i dobrze zbudowanej historii zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.
Właściwie to też wiemy, z czego to wynika i dlaczego to jest w tym serialu umieszczone, natomiast chyba już czas na to, żeby opowiedzieć trochę o samej fabule i przejść do tego, jak ta historia się zaczyna, bo ta historia właściwie od razu zaczyna się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z tych płaszczyzn to jest moment w 1986 roku, kiedy to Hawk, który jest już dziadkiem, który jest mężem, który właśnie w tym momencie osiągnął to, co tak naprawdę chciał osiągnąć całe życie, czyli wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną do Mediolanu, dowiaduje się, że jego przyjaciel, znajomy z dawnych czasów, jest chory na AIDS. I tutaj właśnie mamy to, co zarysowałyśmy wcześniej, czyli odnośniki do Filadelfii chociażby i właśnie do tego momentu w historii.
On nawet nie jest chory. On umiera na AIDS. On się dowiaduje, że właściwie to nie jest tak, że mają dużo czasu.
I postanawia wrócić zarówno pamięcią, jak i wrócić fizycznie i spotkać się z człowiekiem, który jest dla niego no właściwie najważniejszą osobą w życiu. Więc od początku wiemy, jak ta historia się skończy. Wiemy po prostu, że Tim umrze. Ale przeprowadza nas przez prawie 4 dekady ten serial historii Ameryki i historii miłosnej dwóch mężczyzn.
Tak, i wiemy też od samego początku, że między nimi wydarzyło się coś, co sprawia, że Tim nie chce go widzieć. To znaczy też jest taka ważna rzecz, że wiemy, że w tych wspomnieniach czekamy na ten moment, co Hawk zrobił takiego, że Tim nawet nie chce odebrać od niego telefonu. I to jest też taka trochę zagadka, trochę oglądając ten serial czeka się na ten moment, co tam się właściwie aż takiego wydarzyło.
I razem z oglądaniem tego serialu cofamy się do lat 50. Cofamy się do momentu, w którym tworzył się nowy powojenny świat, nowy powojenny układ, gdzie rozpoczynała się zimna wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a w Stanach Zjednoczonych rządził McCarthyzm i z jednej strony panowała taka ogromna panika moralna, panika społeczna dotycząca komunistów w życiu publicznym i tego, że trzeba ich absolutnie z tego życia publicznego wyrugować, a z drugiej strony panowało coś takiego, co było nazywane Lavender Scare, a co było związane z poszukiwaniem i wyszukiwaniem osób LGBT w administracji państwowej po to, aby je z tej administracji państwowej zwolnić.
Ale też można było się trochę z tego wykaraskać, jeżeli złożyło się donos na inne osoby, czyli że ty zachować stanowisko, ale potrzebujemy innych nazwisk kogoś, kogo możemy zwolnić. Więc była też taka atmosfera dużej nieufności, dużego napięcia i takich tych zależności.
Polowania na czarownicę, ja bym to tak nazwała.
Tak, zdecydowanie tak.
I w ogóle to jest ciekawe, dlatego że ja nie wiedziałam w ogóle, że istniało coś takiego, że istniały specjalne przepisy wymierzone w osoby nieheteroseksualne w Stanach Zjednoczonych w urzędach i one bardzo, bardzo długo funkcjonowały w ogóle i właściwie te represje chyba zakończył dopiero Bush, ale mam na swoje usprawiedliwienie to, że to jest też taka bardzo nieznana historia w Stanach Zjednoczonych, czyli to Lavender Scare jakoś jest dosyć zapomniane w ogóle w tej opowieści historycznej na temat różnych amerykańskich wydarzeń z tamtego czasu, więc też się czuję jakoś usprawiedliwiona, że do tej pory o tym nie wiedziałam, a też interesujące jest to, że właśnie na jakimś takim okropnym, homofobicznym stereotypie to wszystko bazowało, że osoby, które są w związkach jednopłciowych, nie są godne zaufania, że one nie są stabilne emocjonalnie, że być może są chore psychicznie, czyli to wszystko, co znamy z lat 50. jako takie totalnie fałszywe przekonania na temat tego, kim są osoby LGBT.
To oczywiście jest wątek poboczny, ale myślę, że w ogóle my mamy jeszcze taką przed nami lekcję do odrobienia na temat historii prześladowań osób nieheteroseksualnych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Myślę na przykład o akcji Hiacynt w Polsce, przecież to książka Joanny Ostrowskiej o różowych trójkątach była tą, która zaczęła więcej opisywać, jeżeli chodzi o II wojnę światową, więc to jeszcze wydaje mi się jest taka część, kiedy czekamy, jakby pracujemy nad tym, aby historia osób nieheteroseksualnych przeszła do historii mainstreamu, tak jak historia kobiet czy innych grup, bo no, ta historia była budowana na mężczyznach u władzy.
I oprócz tego, że mamy tutaj McCarthy'ego, mamy też taką postać, która również jest znana w popkulturze, chociażby przez Anioły w Ameryce, film, serial, książka, spektakl, już sobie można samemu dopisać co. Natomiast Roy Cohn jest takim pomocnikiem McCarthy'ego, który stoi na czele budzącej wręcz paniczny strach Komisji Izby Reprezentantów dotyczących działalności nieamerykańskiej, czyli wprost właśnie takiego oddziału, takiej jednostki, która ma za zadanie wyłapywać i karać i pokazywać palcem osoby, które mają jakoś szpiegować czy sprzyjać komunistom w Stanach Zjednoczonych.
I Roy Cohn był gejem i też chorował na AIDS. Ja się zatrzymam trochę przy Aniołach w Ameryce, bo to kolejny jeden z moich ulubionych w ogóle takich tworów popkultury. Taki serial, miniserial można obejrzeć na HBO Max i to jest serial, w którym Roya Cohna gra Al Pacino. I w tym serialu widać między innymi Meryl Streep. To jest naprawdę bardzo dobra produkcja. Ja też pamiętam, że byłam na Aniołach w Ameryce, które wystawiał Krzysztof Warlikowski w Warszawie. I to też jest spektakl, który zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Od czasu do czasu można go obejrzeć w Teatrze Nowym.
Tak, to ja bardzo polecam i zachęcam, żeby zobaczyć. To jest długi spektakl, ale naprawdę warty. Ja pamiętam, że tam między innymi Jacek Poniedziałek grał na scenie. To jest bardzo poruszająca historia i ona rzeczywiście, to jest niesamowite, bo to się ogląda i wystawia na świecie od lat. To jest naprawdę jeden z takich historii, która się pojawia w różnych krajach. Zaczęło się oczywiście od Stanów Zjednoczonych, ale na różnych deskach teatrów, czy właśnie ten serial, ten miniserial jeszcze kiedyś, wiesz, ja pamiętam, go jeszcze oglądałam na DVD w takich czasach, nie? Jak się seriale na DVD oglądało.
I Roy Cohn jest jedną z postaci, która występuje w tym serialu. I jest takim symbolem z jednej strony siedzenia w szafie, a z drugiej strony hipokryzji po prostu i tego, że człowiek, który prześladował osobę LGBT, sam był gejem, do tego jeszcze takim postrachem, młotem na czarownicę, jeśli chodzi o komunizm, przecież on po prostu wysyłał ludzi na krzesło elektryczne i to też jest właśnie ujęte między innymi w Aniołach w Ameryce, a sam właśnie skończył jako człowiek, który do końca życia starał się utrzymywać, że to wcale nie jest AIDS, że jego zły stan nie jest spowodowany wirusem HIV, tylko że to jest po prostu jakiś nowotwór czy coś w tym stylu. No i w tym serialu również jest po prostu demoniczną postacią.
Ja jeszcze tylko powiem, że warto obejrzeć też filmy dokumentalne autorstwa Ivy Mirpoh, która jest wnuczką Juliusa Jettel Rosenbergów, czyli właściwie ta sprawa Rosenbergów to jest jedna z takich najgorszych i najsłynniejszych spraw, w których Roy Cohn po prostu skazał na śmierć dwoje niewinnych osób. Roy Cohn też się pojawił w The Good Fight, nie wiem czy pamiętasz, był taki wątek związany z Roy Cohnem w The Good Fight, więc to jest taka postać, która nie zawsze pojawia się jako główna, ale często pojawia się w jakichś takich odniesieniach, w sensie właśnie jako takiego człowieka do szpiku kości złego.
Tak, i świetnie go gra w Fellow Travelers Will Brill. Wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych postaci, która gdzieś jest w tle i która jest ukazana i która jest dosyć wiernie ukazana, jeśli chodzi o historyczne realia. Na przykład ta historia z nosem jest po prostu przerażająca. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś. On ma taką gigantyczną ranę na środku nosa i jest to efekt nieudanej operacji plastycznej, do której zmusiła go matka, która była taką bardzo ważną postacią w jego życiu. To już sobie doczytałam po tym serialu, a warto naprawdę. On w ogóle bardzo długo mieszkał z matką przez całą swoją praktycznie dorosłość. Był w pewnym sensie od niej jakoś niezdrowo uzależniony, ale jednocześnie właśnie winił ją za to oszpecenie swojej twarzy przez to, że namówiła go na operację, która potem nie wyszła i to naznaczyło też jego los, jego fatum.
Ja jeszcze tylko sprawdziłam, że Michael Sheen grał nie Roya Conna, tylko że był inspirowany postacią Roya Conna, ten prawnik, którego on grał, więc taka adnotacja w The Good Fight. Wiesz, no i to jest rzeczywiście, znaczy ta postać mnie przerażała w tym serialu. W sensie miałam naprawdę ciarki, jak on się pojawiał czasami na ekranie. I to jak on traktował na przykład Tima, bo Tim u niego pracował, to tak naprawdę bardzo dobrze zagrany też duet między tymi dwoma aktorami. Czyli wiesz, ta linia jest jasna, która jest główna, ale te interakcje też są dobrze zbudowane i to jest często to, co odróżnia bardzo dobry serial od niezłego serialu.
I to, jak jest przedstawiona postać Roya Conna, to jest jeden z fragmentów obrazu, jeden puzzle składający się na pełen obraz, który w tym serialu wydaje mi się najciekawszy, bo to nie historia miłosna mi się wydaje najciekawsza, tylko właśnie to, jak sportretowane jest życie osób LGBTQ w latach 50. Jak polega to na ukrywaniu się, jakie są strategie przetrwania właściwie. I Roy Conn pokazuje, że jest człowiekiem, który ma bardzo dużo władzy, który jest bardzo ważny w Waszyngtonie, który jest personą i który uważa, że może pewne rzeczy robić publicznie, to oczywiście nie wiem, nie trzyma się za rękę ze swoim chłopakiem, ale na przykład go faworyzuje, jeśli chodzi o takie stosunki, relacje pracowe i uważa, że jest niezniszczalny i że z tego powodu nic mu nie grozi. No i okazuje się, że właśnie nie, że on również zostaje poddany temu osądowi, któremu weryfikacji, której poddawani są wszyscy inni, którzy muszą pracować w Waszyngtonie i którzy są podejrzani o to, że być może są w związkach jednopłciowych.
Tak, ale ta jego władza jest, znaczy wpływa na to, jak on jest traktowany też przy tym sprawdzaniu. Czyli to sprawdzanie wygląda zupełnie inaczej przy jego sytuacji, a przy historii chłopaka, który jest pierwszą taką osobą, która traci pracę, czyli tego, on był jakimś tam dostawcą. Czyli mam wrażenie, że w tej opowieści też jest takie coś, że i tak wszyscy wiedzą, że Roy Conn jest gejem, robią to sprawdzenie, ale właściwie, no wiesz, tak się ustawiają do tego, no musimy to sprawdzić, ale no właściwie to nie chcemy się dowiedzieć.
A ta weryfikacja to też nie są przelewki, dlatego że ludzie popełniali samobójstwa po tym, jak właśnie przechodzili przez te, no nie wiem, czy można to w ogóle nazwać, ale śledztwa. Między innymi byli weryfikowani na jakimś wykrywaczu kłamstw, zadawano im jakieś absurdalne pytania, infiltrowano, przeszukiwano im biura, można było wejść do domu, nie wiem, sprawdzić, z kim się mieszka i tak dalej. I to bardzo też jest ważnym wątkiem w tym serialu.
Tak, bo to też nie było tylko pracy, bo to się wiązało często z utratą rodziny, całego systemu społecznego, jakimś takim wykluczeniem z każdej znanej sfery życia, szczególnie właśnie w tym środowisku republikańskim, które my widzimy w tym serialu. To znaczy my, no, demokraci są w tle, gdzieś są dalej, tak? My widzimy to, jak to wygląda u republikanów.
I tu wracamy do historii Hawka, czyli naszego jednego z głównych bohaterów, który mówi, że on jest niezniszczalny, on jest bulletproof, on jest odporny, jemu nikt nie przyklei tej łatki, dlatego że jest bohaterem wojennym. I to w ogóle jest też ciekawe, dlatego że w sumie ma rację, bo potrafi sobie poradzić z tymi zarzutami, wychodzi z nich obronną ręką, ale on sam w pewnym momencie mówi, no tak, ja jestem nietykalny, ja jestem niezniszczalny, ale moi bliscy wcale tacy nie są. I to jest taki pierwszy moment, w którym on zaczyna angażować się emocjonalnie w swoje relacje i w swoje związki. Ta trauma wojenna, którą on przechodzi i to, że bardzo często widzimy bliznę na jego plecach, która jest no, takim fizycznym znakiem, przypomnieniem nam o obecności tej traumy, którą on przeszedł i że ta trauma jest w jego życiu pewnym punktem odniesienia, że on włączył sobie tryb przetrwania i jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć swoje cele, a tym celem jest właśnie to, żeby pracować w Waszyngtonie, żeby być gdzieś blisko władzy, żeby gdzieś tam się kręcić. Jest w stanie poświęcić wszystko, nawet bardzo bliskie osoby, żeby tak się wydarzyło.
Jednocześnie też buduje relacje z kobietą, która widać prowadzi do małżeństwa, w sensie tak to może odbierać otoczenie, zresztą też tak to odbiera Tim i zadaje mu pytanie na ten temat. Ta kobieta później zostaje jego żoną, więc on też dba o te pozory. Widać, że zależy mu na tej
Lucy.
Lucy, właśnie, dzięki. Aktorka znana z Girls, to mnie też zdziwiło.
Ale nie miałeś poczucia, że ta jej postać jest bardzo podobna do Marni w pewnym sensie i być może gdyby Marni żyła w latach 50., to też by się wpakowała w taką historię.
Tak, ale też to jest bardzo smutna postać i
tragiczna
historia. W sensie tak, ona jest bardzo, bardzo widać, cierpi, że ona kocha tego męża, ale ona wie, że nie jest dla niego najważniejsza. W sensie, że ona wie, tak? Czyli to nie jest też tak, że on ukrywa to przed nią. W sensie
to jest takie niewypowiedziane między nimi i też ważne jest, żeby zaznaczyć, że ona jest córką senatora, który no, jest takim opiekunem, sprawuje pieczę.
Mentorem.
Tak, nad naszym głównym bohaterem i to też jest istotne w całej tej historii, dlatego że ta żona jest dla niego nie tylko przykrywką, ale też taką trampoliną do kariery, dzięki której no, on wiąże z tym z tą relacją ogromne nadzieje, taki też awans, nie tylko awans w pracy, ale w ogóle awans społeczny. I ona opowiada mu historię, która jest istotą tytułu tego serialu. To jest taki trochę poboczny wątek, ale wydaje mi się, że ważne, żeby to powiedzieć. To znaczy ona opowiada swojemu mężowi historię poznanych gdzieś w podróży przed ślubem mężczyzn, którzy właśnie razem podróżowali, którzy byli fantastyczni, oczytani, inteligentnie, świetnie się jej z nimi rozmawiało i w pewnym momencie zauważyła, jak jeden drugiemu kładzie dłoń na dłoni i zauważyła to i powiedziała, że miała wtedy taką odrazę w sobie do tego i natychmiast ci mężczyźni się zorientowali, że tak rzeczywiście jest, że ona nie zauważyła wcześniej i że teraz muszą przed nią trochę uciec i się wycofać z tej bliskości z nią, dlatego że ona już wie, ona już jest po tej drugiej stronie i ona rozumie, co jest między nimi i tak właśnie chyba w tym momencie też wypowiada swojemu mężowi to, że ona też wie, że on jest gejem.
Tak, ale ona też mówi w pewnym momencie, że gdyby była rzeczywiście dla niego najważniejszą osobą w życiu, to on by nie jechał do San Francisco odwiedzić Tima, który umiera, więc tam się pojawiają takie rzeczy. Ale ta dynamika między nimi jest bardzo ciekawa, bo zaczyna się od tego, że Hulk jest dużo silniejszy i jest w takiej pozycji władzy.
Tu już mówimy o dynamice między Timem a Hulkiem.
Tak jest. To Hulk decyduje, kiedy się spotykają, jak się spotykają. To Hulk nie chce się otworzyć i zbywa Tima z różnymi pytaniami, wątkami, chęciami przybliżenia się do niego.
I też wykorzystuje go w pracy.
Tak, bo Tim donosi Hulkowi na temat działań Roya Kona i tych osób, które pracują w jego biurze. Ten Hulk to w ogóle wychodzi nam straszną postacią tak z tej opowieści, ale w tym serialu on jest bardziej zniuansowany. W sensie chciałabym tak zaznaczyć, że on nie jest takim czarnym charakterem.
Ta ich relacja władzy też się zmienia, bo o ile na początku to zdecydowanie Hulk jest górą, tak potem widać, że Tim przejmuje inicjatywę i też przez to, że Tim przechodzi swoją wewnętrzną przemianę, bo tak jak powiedziałyśmy, to jest prawie 40 lat historii Stanów Zjednoczonych, czyli poprzez wojnę w Wietnamie, ruch antywojenny, aż właśnie do lat 80., epidemii AIDS i tak dalej. Hulk zostaje w tym swoim dyplomatycznym świecie, natomiast Tim przekształca się, przemienia w aktywistę, w ten właśnie nasz katolicki, konserwatywny republikanin, który zostaje hipisem, przenosi się do San Francisco, zaczyna żyć zupełnie innym życiem i to też pokazuje, jak Stany się zmieniły przez te kilkadziesiąt lat. No i jego koniec jest tragiczny, ale on tak naprawdę może powiedzieć i ma tą przewagę nad Hulkiem, że on jednak tej swojej tożsamości nie zdradził, że on się zmienił, ale żył w prawdzie, zaczął żyć w prawdzie, zaczął żyć tak, jak chciał, kochać kogo chciał, przyjaźnić się z kim chciał, a nie ukrywać się po jakichś podziemnych barach w Waszyngtonie.
Tak, i to jest jakoś bardzo ważne, co powiedziałaś, że właściwie w tej historii to Tim umiera, a współczujemy Hulkowi. Czyli jak patrzy się na Hulka, to myślimy, no to jest smutne życie, którego się nie chce wieść. Nie w zgodzie ze sobą, nie w zgodzie z tym, kim się jest, w jakimś w ogóle kłamstwie wokół wszystkich. A Tim wydaje się nawet przy tym umieraniu w jakiś sposób spełniony. I właśnie fakt, że Hulk też przechodzi pewną przemianę, czyli on tak mięknie, staje się bardziej mu zależy na Timie, właściwie to Tim staje się tą osobą, która jest tą, która jest u władzy, tą, której nie chcę powiedzieć mniej zależy, ale która bardziej dyktuje jakieś warunki, bo oni się strasznie mocują w tym związku.
Hulk też popada w uzależnienie od alkoholu.
Tak, tak. I widać to, że tak dobrze jest zarysowana przemiana obu bohaterów, sprawia, że ten serial też tak dobrze się ogląda. Bo to jest niezwykle wciągający serial. To jest dobrze napisana opowieść, świetnie zagrana. To tło jest bardzo dobre i ciekawe. I tak właśnie człowiek później siedzi i orientuje się, że przez 45 minut googla albo czyta na Wikipedii różne wątki tej historii. Nie wiem, czy tak miałaś, ale ja po prostu siedziałam i nagle zaskakująco dużo dziwnych faktów zapamiętałam
Zuza,
z tej historii.
Przed chwilą 5 minut poświęciłam na opowiadanie o nosie Roya Kona. Tak, tak było rzeczywiście. Ale wiesz, to jest też długi serial w sumie, bo to jest 8 bardzo długich odcinków.
Ponad godzinnych niektóre są tam, godzina trochę ponad.
I one wcale się nie dłużą, w sensie ja bym wolała może, żeby ta historia była krótsza i trochę szybciej się toczyła, nie wiem, mogłabym poucinać te wszystkie sceny erotyczne, które coś tam wnosiły, ale jednak nie bardzo, że może on powinien być trochę krótszy, ale też widzę moment, w którym zadzierzgnięcie tej całej sytuacji i początek tej historii miłosnej jest dla mnie bardzo ciekawy. Natomiast tak gdzieś po 5 odcinku to już zaczyna się trochę dłużyć, serial zaczyna zwalniać. Ta historia, a pomimo tego, że serial zaczyna zwalniać, to te różne wydarzenia przestają być tak dokładnie pokazane. To znaczy, my musimy w pewnym momencie coś googlać, bo nie do końca wiemy, co się wtedy wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Trzeba mieć dużą wiedzę historyczną na temat właśnie przemian, które zachodzą w Ameryce i na świecie, żeby nad wszystkim nadążyć.
Tak, ale też mam wrażenie, że od tego tam właśnie 4., 5 odcinek to jest ten już moment, kiedy na pierwszy plan jest jednak wysunięty związek i relacja, a ta polityka jest na dalszym planie. W sensie, że ona jakby traciła na znaczeniu. Ja rozumiem, że to musiało przyspieszyć, bo inaczej to by musiały być 4 sezony, ale jednak miałam takie poczucie straty, że to tak przyspiesza i że to się staje takim tłem. I wiesz, myślę, że też oglądając ten serial, myślałam o innym serialu. Pamiętasz ten serial z Hugh Grantem, Skandal?
W
angielskim stylu z Hugh Grantem i Benem Whishawem. I miałam takie poczucie, że tamten serial można go obejrzeć na HBO Max. Mógłby się sporo nauczyć od Fellow Travelers. Jak dobrze opowiedzieć tę historię, a tamta historia jest przecież na faktach.
Jeszcze mam jeden zarzut do Fellow Travelers, dlatego że puenta tego serialu jest już nieznośna dla mnie. Wiemy od początku, co się wydarzy, wiemy, jak ta historia się kończy i do jakiego finału zmierzamy. Natomiast została ona zrobiona bardzo publicystycznie. I to tak publicystycznie mało ambitnie, bo jednak oczywiście jakby warto opowiedzieć o tym, że epidemia AIDS była straszną rzeczą, która zdziesiątkowała społeczność LGBTQ, którzy nie dostawali pomocy od rządu, którzy właśnie, to był taki jeden z przejawów homofobii, tego, że po prostu pozwolono im tak umierać. I taki aktywizm, który płynie z tej puenty, Boże, jest ważny, ale niestety jest banalny.
Ja też chciałam powiedzieć, że jest taki serial, który opowiada o tamtym czasie i nie jest banalny. It's a Sin. Oj, tutaj reaguję, bo Anka zaczęłaś machać, ale ja uważam, że on jest też z kategorii trochę young adult, w sensie ci bohaterowie, te bohaterki są młodsi, ale ja bardzo lubię ten serial. On jest wzruszający, on jest dobrze opowiedziany i to jest też serial o tamtych czasach.
Ja nie jestem wielką fanką It's a Sin, też uważam, że on topi się trochę w banałach, ale historia jest niezwykle ciekawa i warto ją przypominać, szczególnie, że ta epidemia AIDS w jakimś konkretnym kontekście jest już obecna w popkulturze.
Tak, to jest obecne w popkulturze i jakoś jest właśnie, no ja też lubię ten film Odruch Serca, on jest bardziej w klimacie komedii romantycznej, mniej jest dramatyczny niż Fellow Travelers, ale ja przede wszystkim, tak już zmierzając do końca naszego podcastu, wiesz, dla mnie to jest ważne, że to jest serial, który jest poważnym serialem politycznym, opisującym poważnie czasy, z dwoma osobami nieheteroseksualnymi na pierwszym planie i to się świetnie ogląda, to jest świetnie skonstruowane, to nie jest moralizatorskie, to nie jest takie, wiesz, ciosane kołkiem, to jest bardzo poważny, dobry serial i jest listopad, więc niedługo będziemy przechodzić do podsumowań roku i będziemy robić naszą topkę, czyli będziemy tutaj mieć negocjacje na najwyższym szczeblu. Jak macie swoje typy, to seriale małpatok.fm, czego w top 10 z 2023 roku nie może zabraknąć, ale ja już czuję, że będę się z tobą biła, żeby Fellow Travelers na tej topce się znalazło.
To moje podsumowanie jest takie. Zaczęłam od The Crown i na nim chcę skończyć, bo...
Co za koszmar, ostatni sezon.
Ostatnio dużo jest takich seriali, które... udają ambitne seriale, które poruszają jakieś problemy, są ważne, istotne, ale które tak naprawdę są melodramatami i za którymi nie stoi jakaś głębsza myśl. I tak jest z The Crown, tak jest z The Morning Show, które ostatnio oglądałyśmy. A jednak w przypadku Fellow Travelers udało się zrobić romansidło i melodramat, ale taki, który nie udaje czegoś więcej, tylko po prostu ma to coś więcej. Jest ambitniejszy, jest inteligentniejszy i nie daje nam tylko i wyłącznie historii miłosnej, która jest piękna i która jest fantastyczna i świetnie się ją śledzi. Myśmy to obejrzały na raz. Wy macie okazję w Sky Showtime oglądać to co tydzień po odcinku. Być może będzie to dzięki temu jakoś łatwiej strawne, ale my bardzo, bardzo polecamy, żeby ten serial śledzić.
I powiemy, zrobimy odcinek o The Crown.
Ale już na koniec.
Ale już na koniec i też czekamy, czy wy obejrzyliście tę pierwszą połowę ostatniego sezonu The Crown i czy też się zmęczyliście, bo ja się naprawdę zmęczyłam.
I jeszcze jedna mała analogia, jeśli wam podobały się seriale na podstawie literatury Sally Rooney, to prawdopodobnie Fellow Travelers też się wam spodoba.
Tak, jest tam taki klimat. Tak. To jest ciekawe bardzo, no. Bardzo ciekawe.
Seriale małpatok.fm, zapraszamy do dyskusji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.